Mówi dzisiaj o antysemityzmie, czyli o prześladowaniach Izraela. No i oczywiście zakorzenionym głęboko antysemityzmie we wszystkich prawie narodach świata, a szczególnie w tych narodach, które mają jakiś kontakt z Izraelem, z Żydami w ogóle. Na początek chciałbym zacytować tekst z Księgi Izajasza, drugi rozdział, Zachariasza, Księgi Zachariasza, drugi rozdział, a wiersz ósmy, gdzie tak czytamy. Bo tak mówi Pan zastępów, posłał mię po sławę przeciwko tym narodom, którzy was złupili, bo kto się was dotyka, dotyka się źrenicy oka mojego. I właśnie ta ostatnia część tego wiersza będzie mottem naszego dzisiejszego rozważania. Kto się was dotyka, dotyka się źrenicy oka mojego. Gdy Bóg zawierał przymierze z Abrahamem, to w 12 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, a w 3 wierszu czytamy tak. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinające Cię przeklinać będę. I będą błogosławione w Tobie wszystkie narody ziemi. Treść tego przymierza dotyczy również nasienia abrahamowego, jak dowiadujemy się z 22 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. Cóż można powiedzieć o narodzie izraelskim? Jeżeli chodzi o tą dziedzinę znoszenia prześladowań. On jest podobny do tego krzaka, który Mojżesz widział, gdy go powoływał Bóg, ażeby wyzwolił naród izraelski z ziemi egipskiej. Krzak płonął, ale nie spłonął. Tak samo przez ponad 3800 lat istnienia narodu izraelskiego jest on właśnie takim płonącym krzewem, który płonie, ale nie spłonął. Jest. Gdy król pruski Fryderyk Wielki, tak nawiasem mówiąc, inicjator pierwszego rozbioru Polski, pytał swoich doradców, jaki byłby najlepszy dowód istnienia Boga, to powiedzieli mu: Żydzi, wasza wysokość. Żydzi są najlepszym dowodem, że istnieje Bóg. Bo zespoleni więzami krwi, charakterystykami, zwyczajami, obietnicami, a przede wszystkim wspólnymi cierpieniami i tym trwaniem ciągłym w tych cierpieniach są dowodem istnienia Boga, bo tylko Bóg mógł zachować ich pomimo właśnie tych ogromnych prześladowań. Istniały wielkie narody, istniały wielkie kultury. Byli Sumerowie, Babilończycy, Medopersowie, wielkie Imperium Greckie za Aleksandra Wielkiego, wielkie Imperium Rzymskie, było wielkie Imperium Egipskie. Dzisiejsze piramidy o tym świadczą. To wszystko przeminęło. Żyd widział, jak te imperia powstawały, jak te kultury obejmowały coraz szersze kręgi ludzi. Widział, jak upadały. One zniknęły. Dziś tylko czasami skorupki ludzie wykopują, żeby się dowiedzieć, co tam było, jaki był ich rozwój, jaki wpływ. No a Żyd jest. I można by powiedzieć, jest całkiem w dobrej kondycji. Jest ich około 3 promile w stosunku do całej rodziny ludzkiej. Ale ponad 14% zaszczytów oni wzięli. Najwięcej laureatów Nagrody Nobla to członkowie tego narodu. No ale, drodzy braterstwo, chcemy mówić o antysemityzmie. I tak jak królowi pruskiemu powiedziano, że Żydzi są dowodem istnienia Boga, tak my możemy dziś powiedzieć, że Żydzi są najlepszym dowodem istnienia szatana i demonów. Bo ten zaciekły duch prześladowczy w stosunku do niewinnych ludzi może być tylko tym wytłumaczony, no bo czym innym? Inaczej, bez Biblii nie da się tego zrozumieć. Gdy kiedyś jednej Żydówce starałem się przedstawiać prawdę, że Bóg ich miłuje jako naród, to ona mówi: Panie, ale jak to się ma do faktów, co Pan mówi? No, rzekomo Amerykanów Bóg mniej miłuje jak nas, Żydów. No oni sobie przez wieki żyją spokojnie. No teraz tam 11 września ubiegłego roku trochę ten spokój został zachwiany. No ale nie mieli na swoim terytorium wojny, nikt ich nie zabijał bezlitośnie. No a nas wszyscy prześladują jak wściekłego psa. I każdy myśli, żeby tylko Żyda zabić. Niektórzy jeszcze uważają, że to przynosi im błogosławieństwo od Boga. Jak to się ma do faktów, mówi mi. Czyli bez Biblii nie da się tego zrozumieć. Dopiero Biblia, światło Biblii pozwala nam tą sprawę zrozumieć. Można by chyba tak powiedzieć, że konsekwentny antysemita nie powinien korzystać z wielu dobrodziejstw, które mamy dzięki Żydom. Ja powiem tylko może o niektórych. Nie powinien na przykład brać aspiryny Bayera, jak się przeziębi, no bo jego wynalazca tej aspiryny jest Bayer, Żyd. Więcej. Powinien dać się operować na żywca, bez znieczulenia, bo wynalazca środków przeciwbólowych, znieczulających ból, to Trabo, Żyd. Możemy sobie uzmysłowić, co byłoby, gdyby tego wynalazku nie było. Do tego czasu, gdy on nie był stosowany, to człowiek ze złamaną nogą potrafił chirurgom uciec. Tak bał się bólu. Szpitale były jednym wielkim miejscem płaczu, bólu, wycia, cierpień, no bo nie było środków znieczulających. Dziś medycyna nie mogłaby wielu rzeczy zrobić, nie byłoby przeszczepów, nie byłoby wielu rzeczy, no bo przecież bez znieczulenia tego nie można byłoby zrobić. A dziś idziemy do szpitala, człowiek nie został, został poprzedniego dnia pokrojony, poszywany. On się do nas uśmiecha, bo go nie boli. Badania na odczyn Wassermana nie mogłyby być prowadzone, bo Wasserman to Żyd. Nie moglibyśmy korzystać z telefonów, z radia, z telewizji, no i wielu innych środków, na przykład tych, które pozwalają na lotniskom dobrze funkcjonować. Tego by nie było, gdyby nie korzystano z wynalazku Herca, który odkrył, że są fale elektromagnetyczne, które mogą przenosić głos, które mogą przenosić po prostu różne środki, w różny sposób korzystać ze środków masowego przekazu. Trudno sobie dziś wyobrazić taką sytuację. Potężny umysł, największy uczony Albert Einstein to Żyd. Jego teoria względności, jego wynalazek, czy odkrycie, że można było rozszczepić jądro atomu, a tym samym wyzwolić ogromną po prostu energię, z której już korzystamy poprzez elektrownie atomowe, przez napędy okrętów atomowych i tak dalej. Czyli inaczej mówiąc, to również wielki wynalazek Żyda. Na Zachodzie jest rozpowszechniona tak zwana Armia Zbawienia. No nikt nie mógłby do tej armii należeć, będąc konsekwentnym antysemitą, bo Bot, który tą Armię Zbawienia założył, to również Żyd. Przeżyliśmy okres komunizmu i było wielu komunistów, ale konsekwentny antysemita komunistą nie powinien być, bo teoretyk komunizmu Karol Marx to też Żyd. Nie powinien być rzymskokatolikiem, bo 33 papieży w historii tego kościoła to również Żydzi. Wreszcie nie powinien być chrześcijaninem, bo Jezus, Jego Matka Maria, apostołowie, pierwsi prekursorzy chrześcijaństwa to również Żydzi. A zatem czym jest antysemityzm? No można powiedzieć, że to jest powszechna choroba. Od początku istnienia narodu izraelskiego oni byli ciągle prześladowani i w zdecydowanej większości bez żadnej przyczyny. Gdy byli w Egipcie, tam gdzie powstał naród izraelski, bo wiemy, że Jakub przed swoją śmiercią, błogosławiąc swoich 12 synów, nazwał ich 12 pokoleniami izraelskimi i odtąd rozpoczął się byt narodowy tego narodu, tam już chciano ich zniszczyć. Przede wszystkim chciano ich zniszczyć poprzez zabijanie każdego nowonarodzonego chłopca. Kazano akuszerkom ich zabijać, a gdy ich nie zabijały, kazano tych chłopców topić. No i zniszczyć ich poprzez ciężką, wyniszczającą pracę. Gdy wyszli z Egiptu, cudownie wyzwoleni przez Boga za pośrednictwem Mojżesza, to przez całą ich drogę różne narody, Amalekici, Edomici, Moabici, napadali ich i chcieli ich zniszczyć. W okresie sędziów, w okresie królów. Historia Starego Testamentu mówi nam, ile razy na nich napadano, a celem tych, którzy na nich napadali, było zniszczenie narodu izraelskiego. Gdy byli w niewoli babilońskiej, to jeden z książąt babilońskich, Haman, mamy tą historię w Księdze Estery opisaną, postanowił ich zniszczyć. Dla Mardocheusza, Żyda, który mu się nie kłaniał, wybudował szubienicę, żeby go powiesić na tej szubienicy, a chciał ogłosić dzień, w którym zamordowani mieli być wszyscy Żydzi. Wiemy, że cudownie zostali wyzwoleni, ale właśnie to antysemityzm sprawiał, że ten książę do takich po prostu szalonych pomysłów doszedł. Zdawałoby się, że gdy przyszło chrześcijaństwo, to Żydzi już nie powinni być prześladowani. Ale stało się zupełnie odwrotnie. Już tak zwani pierwsi ojcowie Kościoła, Justyn, Cyprian, Ireneusz, byli antysemitami. Oni mówili, że Żydzi nie powinni istnieć, że z Żydami nie należy mieć żadnego kontaktu, że należy się od nich izolować, no bo oni zabili Jezusa. Jan Chryzostom w swoich pismach, to też jeden z tych ojców Kościoła, napisał tak, że ich synagoga to dom publiczny, to jakiś obrzydliwy teatr, jaskinia zbójców, dom dzikich bestii. A więc jak bardzo te publikacje rozbudzały antysemityzm. W 325 roku Konstantyn, tak zwany pierwszym cesarzem chrześcijańskim, chociaż tak naprawdę on chrześcijaninem nie był do końca swego życia, zakazał Żydom mieszkać w Jerozolimie ówczesnym. Wydał, w tym dekrecie było napisane, że Żyd złapany na terenie tego ich świętego miasta miał być bez żadnego sądu zabity. W VI wieku nakazano przymusowo ich chrzcić. Jak to się odbywało? Ano łapano Żydów, bito, maltretowano i takich zakrwawionych, czasami po prostu porozrywano odzieżą, przyprowadzano do księdza, no i ksiądz polewał ich głowy i w ten sposób czyniono ich chrześcijanami. Możecie sobie wyobrazić, jaki wielki ból, jakie wielkie cierpienia przeżywali ci ludzie w taki sposób traktowani. Po soborze w Clermont w 1095 roku Kościół, to znaczy papieże, zdecydowali, że trzeba odbić ziemię święto z rąk Turków i organizowano tak zwane krucjaty. To znaczy papież żądał od królów i władców Europy, żeby wysyłali swoich rycerzy do walki o grób Jezusa Chrystusa, któregoś z nich czynił wodzem takiej wyprawy. No i co te wyprawy robiły? Ich droga w kierunku Palestyny była najczęściej usłana trupami Żydów. Gdzie ich spotkano, tam ich mordowano, zabijano. A w 1097 roku jedna z takich krucjat zgromadziła Żydów do jednej z wielkich synagog. Upchano ich tak, jak tylko można było. Zamknięto drzwi, obłożono drzewem i podpalono. Wyrokami inkwizycji byli ponad 30 kilka razy przepędzani z różnych krajów. Inkwizycja zdecydowała, że nie mogą być w Hiszpanii. No to ich z Hiszpanii wypędzano. Że nie mogą być we Francji. No to przepędzano ich z Francji. Czyli w jednym momencie dowiadywali się, że oni już to nie mogą być, nie mają tu miejsca i muszą stąd uciekać. Rujnowało to całkowicie ich życie, ich podstawy bytu materialnego, czyniło ich wygnańcami bez domu, bez żadnych środków do życia. W wielu krajach kazano im nosić odróżniającą odzież, żeby wyglądali inaczej jak mieszkańcy tego kraju. No, Hitler to na ten pomysł wpadł i kazał im nosić opaski z gwiazdą Dawida. Albo na ich ubraniach tą gwiazdę Dawida malowano. Głoszono o nich przeróżne brednie. Między innymi mówiono, że bezczeszczą hostię. No tu właśnie mówiliśmy w pierwszym zebraniu, że ta hostia, nad którą kapłan wypowiedział konsekracyjne słowa, potem podniesiona przez księdza katolickiego, mówiącego: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, że Żydzi to bezczeszczą. No w związku z tym bezczeszczą, najbardziej, no najświętszą rzecz w tym kościele. Głoszono jeszcze inną potworną rzecz, że do swojej macy na święto pojednania z Bogiem, znaczy ten dzień pojednania, do tej macy Żydzi dolewają krew dzieci chrześcijańskich. I o dziwo taka podła myśl przyjęła się. Ludzie w to wierzyli, że Żydzi dolewają krew dzieci chrześcijańskich do swojej macy. I na tym polegał pogrom kielecki w 1968 roku. A więc w naszych czasach blisko. Oj, chłopiec coś zbroił. Bał się, że dostanie lanie. Uciekł do dziadków. No ale rodzice nie wiedzieli, gdzie się podział. Zginął chłopiec. A w Kielcach w jednym domu żyło kilkanaście rodzin żydowskich. Żydzi go porwali. Żydzi wzięli go na, żeby z niego krew wytoczyć do macy. Powstał ogromny tulmut, ogromna wrzawa. Otoczono dom, wywlekano tych Żydów i pałkami, kijami, czym kto miał, nożami. Po prostu mordowano w bestialski sposób wszystkich. Dorosłych, dzieci, kobiety, starców. Ponad 47 osób, czy 47 osób konkretnie zostało w taki sposób zamordowanych. To, co powiem w tej chwili, sprawia mnie i myślę braterstwu również przykrość, że wielu tych, o których nie moglibyśmy nawet pomyśleć, że byli antysemitami, oni byli. Luther. Marcin Luther był antysemitą. On mówił, że należy zniszczyć synagogi żydowskie, domy z Talmudami razem z tymi księgami, po prostu żydowskimi księgami modlitw należy spalić, rabinom zabronić nauczania. I ten duch w Niemczech się przyjął. Finał takiego nauczania to hitleryzm, no i oczywiście koniec w Norymberdze, gdzie sądzono tych wszystkich morderców. Dziś w rozmowach z ludźmi dowiadujemy się, że Żydzi są i dziś winni wszystkiemu. Mówią, że w Polsce byłoby dobrze, tylko Żydzi. Żydzi nam przeszkadzają, żeby nam było dobrze. Gdyby Żydów nie było, to w Polsce, mówią niektórzy, byłoby całkiem dobrze. Tylko tam władze chwycili Żydzi i to jest nieszczęście narodu polskiego. Z przykrością czytamy na murach: Żydzi do gazu, Żydzi to klęska Polski, zniszczyć Żydów i wiele, wiele innych napisów, które oczywiście nie mają nic wspólnego z prawdą. Drodzy braterstwo, ten duch czasami aż do braci przenika, oczywiście słabych w prawdzie. Jestem kiedyś w jednym ze zborów i brat mnie pyta: bracie, a co tam u Żydków słychać? Ja mówię: no jak byś się czuł, gdyby ci powiedziano, a co tam u Polaczków słychać? Dlaczego ta pogarda? Inny powiedział, że głosowałby na kogokolwiek, byleby tylko tych Żydów nie było. Bo znaczy pytano go, czy chodził na wybory. Mówi: na kogokolwiek bym głosował, jeszcze gorzej się wyraził, byleby tych Żydów nie było. Drodzy braterstwo, to przykre, że to robią Polacy. Mam tu na myśli tych antysemitów polskich, bo przecież na tej ziemi jest najwięcej kości żydowskich i popiołów żydowskich. Przeżyliśmy, niektórzy z nas, II wojnę światową i widzieliśmy, co się działo. Jak masowo łapano Żydów, wywożono do obozów zagłady. A niektórzy Polacy tym nazistom pomagali. Ktoś powie, ale jest najwięcej z Polski tych, którzy zostali wyróżnieni tą nagrodą Sprawiedliwy wśród narodów świata, no bo ratowali Żydów w tym ciężkim położeniu. Ale to dlatego, że ich tu było najwięcej. Tu były obozy masowej zagłady Żydów w Oświęcimiu, na Majdanku, w Bełsku, w Treblince, w Sobiborze i wielu, wiele innych miejsc kaźni. Widziałem, jak z transportów wiozących Żydów do Bełsa uciekali Żydzi. Czasami Niemcy oczywiście do nich strzelali, czasami były to kobiety z dzieckiem, z dziećmi po prostu postrzelone, ranne. No a niektórzy Polacy tych rannych zbierali na wóz i dowozili do SS-manów. Czyli wielu z naszych rodaków było i jest antysemitami. Cóż można powiedzieć w świetle tego, co odczytałem na początku, w świetle tego tekstu, kto się was dotyka, źrenicy oka mojego się dotyka. Błogosławiącym ciebie błogosławić będę, przyklinające cię przeklinać będę. Nieszczęściem narodu polskiego nie są Żydzi, tylko nieszczęściem tego narodu jest antysemityzm. Bóg błogosławi ten naród i jeżeli mamy dobry do tego narodu stosunek, jesteśmy błogosławieni. Ja nie chcę powiedzieć tutaj, że Żydzi zawsze czynią dobrze, bo to, co oni czasami robią teraz w swoim ojczystym kraju, też nie jest dobre. Ale chcę powiedzieć, że to jest naród najwybitniejszy na świecie, którego Bóg używał i używał będzie do błogosławienia ludzkości. Przecież dlatego, że Bóg użył ten naród, mamy Biblię. Tu nie ma ani jednego słowa zapisanego przez nieżyda. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 3, wierszu 1 i 2, wierszu 1 stawia takie retoryczne pytanie. Czemże zacniejszy Żyd i co za pożytek obrzeski? A w wierszu 2 odpowiada na to pytanie. Wielki z każdej miary, albowiem im to najpierwej zostały zwierzone wyroki Boże. Członków tego narodu Bóg użył do zapisania tej księgi. A wreszcie Kościół ten żydowski, ten naród użył do przechowania tego świętego depozytu i ochronienia go przed wszystkimi wrogami, a miała ta księga ciągle wrogów. I dzięki ich opiece mamy tą świętą księgę, tak jak Bóg ją podyktował i pisarzom, mamy ją dziś do naszej dyspozycji i z praw z niej zawartych możemy korzystać. Słowo Boże mówi nam, że Bóg wielce będzie używał Żydów w przyszłości. Może niektóre tylko teksty sobie odczytamy. Księga Jeremiasza, rozdział 31, od wiersza 31 do wiersza 34 czytamy takie słowa. Oto idą dni, mówi Pan, których uczynię z domem izraelskim, z domem judzkim przymierze nowe. Nie takie przymierze, jakim uczynił z ojcami ich w on dzień, którego mi ich ujął za rękę, abym ich przywiódł z ziemi egipskiej. Albo oni przymierze moje wzruszyli, chociażem ja był małżonkiem ich, mówi Pan. Ale to jest przymierze, które postanowię z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Dam zakon mój do wnętrzności ich, na sercu ich napiszę go. I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. I nie będzie więcej uczył żaden bliźniego swego, żaden brata swego, mówiąc poznajcie Pana. Bo mnie oni wszyscy poznają od najmniejszego z nich, aż do największego z nich, mówi Pan, bo miłości będę nieprawością ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Istnieje taka tendencja w niektórych wyznaniach chrześcijańskich, między innymi w organizacji świadków, ale nie tylko, że te wszystkie obietnice odnoszą się do duchowego Izraela, nie do cielesnego Izraela, a zatem do nich, albo inaczej jeszcze. Ta tendencja jest taka, że co napisano złego, to znaczy jakie kary, klęski i tak dalej, to odnosi się do cielesnego Izraela. Ale co dobrego w Biblii napisano o Izraelu, o obietnicach dla tego narodu, to dotyczy nas, duchowego Izraela. To nie dotyczy Żydów. Ale drodzy braterstwo, te słowa, któreśmy odczytali i wiele innych obietnic jest wyraźnie zaadresowanych. Jakie przymierze uczynił ze świadkami czy z kimkolwiek innym w Egipcie? Mówi, że z tymi, którzy przymierze moje wzruszyli, gdy wyszli z Egiptu, przymierze zakonu, z tymi uczynię nowe przymierze, a zatem to jest wyraźnie zaadresowane. W księdze Zachariasza, której cytowaliśmy pierwszy wiersz na początku, w rozdziale 8, a w wierszu 23 czytamy takie słowa. Tak mówi Pan zastępów. W one dni uchwycą się 10 mężów ze wszystkich języków onych narodów. Uchwycą się, mówię, pod ołka jednego Żyda, mówiąc, pójdziemy z wami, bo słyszymy, że Bóg jest z wami. Te 10 narodów to 10 grup językowych Europy, które przyjdą do Żydów mówiących językiem hebrajskim, bo Bóg będzie udzielał temu narodowi błogosławieństw. Jeżeli ktoś zechce z tych błogosławieństw skorzystać, będzie musiał przyjść do narodu izraelskiego, przez których Bóg będzie błogosławił wszystkie narody ziemi, tak jak mówi Słowo Boże. W tejże samej księdze Zachariasza, w rozdziale 8, wiersze 22, mówią, że wyraźnie to odnosi się do narodu izraelskiego. Tak mówi Pan zastępów, jeszcze będą przychodzić narody i obywatele wielu miast. Przychodzić, mówię, będą obywatele jednego miasta do drugiego, mówiąc, pójdźmy ochotnie błagać oblicze pańskie i szukać Pana zastępów. I rzecze każdy, pójdę i ja. No i tu właśnie czytaliśmy, że to odnosi się do narodu izraelskiego. W 14 rozdziale, a w wierszu 17 tego proroctwa czytamy tak. A kto by nie szedł z pokolenia ziemi do Jeruzalemu, pokłon oddawać królowi, Panu zastępów, na tych deszcz padać nie będzie. Czyli inaczej mówiąc, nie otrzyma nikt błogosławieństwa w Królestwie Bożym, jeżeli nie przyjdzie właściwą drogą po te błogosławieństwa, to znaczy czerpać je poprzez naród izraelski. Bóg tak uczynił, że służba wiernego Izraelczyka jest błogosławieństwem dla tych, którzy z tej służby korzystają. Przykładem może być tu Józef. Został sprzedany do Egiptu przez swoich braci i kupił go Potyfar, jeden z dostojników Imperium Egipskiego. I co się stało? Gdy ten niewolnik znalazł się w jego domu, to temu domowi zaczęło się dziać coraz lepiej. Widząc to, Potyfar, że każda działalność Józefa jest działalnością przynoszącą szczęście temu domowi, wszystko poddał pod jego władzę. Czyli zarządzał całym domem, jak gdyby stał się władcą tego domu, oczywiście pod zwierzchnictwem swego pana. Bo cokolwiek Józef czynił, tak mówi 19 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, to Bóg szczęścił. No wiemy, to się zakończyło dla Józefa źle, bo żona Potyfara chciała go zawładnąć dla siebie, ale właśnie to, ta obecność Józefa przynosiła temu domowi błogosławieństwa. Tak samo naród izraelski stanie się błogosławieństwem dla całego świata. A jakikolwiek kraj korzystał z wielkiego intelektu Żydów, był krajem błogosławionym. Dotyczy to też Polski. Mówimy o Kazimierzu Wielkim, że zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, czyli był dobrym władcą. No ale właśnie on sprowadził Żydów do Polski i dzięki ich inicjatywie handlowi i tak dalej Polska stała się bardzo bogatym krajem. Za Zygmunta Starego, a szczególnie za Zygmunta Augusta, Polska była krajem wielkiej tolerancji dla protestantów, ale również dla Żydów. Był to złoty wiek w historii narodu polskiego. Czekamy, drodzy braterstwo, na przyjście Królestwa Bożego, na zbudzenie patriarchów i wierzymy, że czas ten jest niedaleko, bo druga faza ucisku Jakuba już jak gdyby się zaczęła. Ona będzie postępować, a po tej drugiej fazie ucisku Jakuba i po wielkiej jeszcze klęsce narodów w wyniku rewolucji i anarchii Bóg wzbudzi ojców Starego Testamentu. Przygotowuje dziś miejsce, jak gdyby po prostu warunki, ażeby mogli oni tam powstać. Żydzi są dziś w swojej ziemi. Dzięki ich wielkiemu geniuszowi w przeciągu 54 lat na pustkowiu, zupełnym pustkowiu powstał raj. Mark Twain, podróżując kiedyś po tej ziemi, to też pisarz żydowski, mówi, że dziesiątki kilometrów jechałem i nie widziałem nic, tylko pył i kamienie, a gdzieniegdzie nieśmiała roślinność, nędzna roślinność, okurzona, sprawiała przygnębiający widok. A dziś ten pusty kraj, zgodnie z tym, co mówi prorok Ezechiel, jest jak gdyby tym, czym był raj dla pierwszych naszych rodziców. Jest to cudowny kraj. Ci, którzy tam byli, mówią, że wszędzie jest bujna roślinność, wspaniała roślinność, no oczywiście wspaniałe owoce cytrusowe. Kiedyś trochę ich do Polski przychodziło, a dziś ze względu na nasz antysemityzm Żydzi ich nam nie chcą sprzedawać. Nie mamy dziś na przykład w naszych supermarketach pomarańczy z Hajfy o wspaniałym smaku, dlatego że jesteśmy jako naród antysemitami. Na ich ziemi powstaną ci, którzy tą ziemię bardzo miłowali. Mojżesz, który prowadził przez 40 lat naród izraelski do ziemi chananejskiej i bardzo ich zachęcał, żeby po prostu byli wdzięczni Bogu za to, że wyzwolił ich z Egiptu i prowadzi ich do ziemi opływającej mlekiem i miodem, no ale sam oczywiście nie wszedł do tej ziemi z góry Nebo, tylko widział wspaniałe widoki tej ziemi, zostanie wzbudzony. Abraham jeszcze wcześniej, któremu Bóg pokazał ziemię chananejską i powiedział, spojrzyj na wschód i na zachód, na północ i południe, tą wszystką ziemię, którą ty widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki. Ale w swoim kazaniu przed śmiercią święty Szczepan mówi i nie dał mu w niej dziedzictwa nawet na stopę nogi. To należy do przyszłości. Bóg dotrzyma tej obietnicy, którą dał Abrahamowi i będzie mógł nie tylko stopę postawić, ale ta ziemia będzie dla niego. Dla Ezdrasza, Nechemiasza, którzy w niewoli babilońskiej byli smutni, bo ich ziemia, ich piękne miasto, ich świątynia legła w gruzach. Dlatego mówi Nechemiasz do króla, który go pyta, dlaczego jesteś taki smutny? No bo właśnie jestem smutny, bo jakże mam być wesoły, skoro kraj moich ojców leży w gruzach. Dla Jeremiasza, który pozostał, gdy został naród izraelski wzięty do niewoli, został na gruzach tego zniszczonego świętego miasta i narzekał, płakał nad losem tego miasta, spisał treny Jeremiasza. Dlatego Jeremiasza Bóg przygotowuje warunki, ażeby go wzbudzić w jego ojczystej ziemi. Dla Daniela,
który, jak mówi szósty rozdział tego proroctwa, chociaż groziło mu rzucenie do dołu lwiego, gdyby się modlił do Boga trzy razy w ciągu dnia, otwierał okna w kierunku Jeruzalemu i modlił się do Boga. Został oczywiście wrzucony do dołu lwiego i cudownie przez Boga wyzwolony. A zatem, drodzy braterstwo, módlmy się za tym narodem, ażeby mógł poznać czas swego nawiedzenia. Chciałbym jeszcze może króciutko powiedzieć, że niektórzy już są przygotowywani, żeby przyjąć Jezusa jako swego Mesjasza. Są to tak zwani Żydzi mesjańscy. W księgarniach Izraelu są masowo sprzedawane Nowe Testamenty. Młodzież te Nowe Testamenty czyta. No ale ktoś powie, no ale tego nie widać. Dlatego, że Żydzi mesjańscy ukrywają się. Dlaczego się ukrywają? Bo oni są jeszcze bardziej prześladowani niż normalni Żydzi. Dlaczego są prześladowani? Dlatego, że Żydzi nie mogą ich zrozumieć i nie mogą ich zrozumieć chrześcijanie, i jedni i drudzy ich prześladują. Dlaczego ich prześladują Żydzi? No bo mówią im tak. Jak ty możesz wierzyć w tego Jezusa z Nazaretu, skoro 70 mądrych Żydów, Sanhedryn, który w tym czasie widział go, słyszał jego nauki, i ten Sanhedryn zadecydował, że to oszust. To ty dziś chcesz być mądrzejszy od tamtych 70 mądrych Żydów, dziś, i tego Jezusa nie widziałeś, no i jesteś sam, nie taki mądry jak tamci. Wreszcie niektórzy mówią jeszcze inaczej. Przecież ten Jezus z Nazaretu założył religię najbardziej wrogą Żydom. To z niej wywodzą się inkwizytorzy, to z imieniem Jezus na ustach i z krzyżem w ręku mordowano tysiące Żydów. To przecież rzymskokatolik Hitler, Adolf Hitler, który kazał wytłoczyć na pasach swojego Wehrmachtu Bóg z nami, masowo miliony nas wymordował. Jak ty możesz wierzyć w tego Jezusa? Czyli inaczej mówiąc, Żyd wierzący w Jezusa jest uważany nie tylko za głupiego Żyda, ale jak gdyby Żyda wrogiego swemu narodowi. Chrześcijanie. Żyd, który przyjął Mesjasza, no powinien być jak gdyby chwycony w objęcia. Ale cóż to za chrześcijanin według chrześcijan? Obrzezuje się, obrzezuje swoje dzieci, swoich synów. W jarmułce się modli. Sobotę święci. Co to za chrześcijanin? Dlatego Żydzi mesjańscy, którzy wydają czasopismo Winnice i wiele innych publikacji, to Żydzi, którzy się ciągle ukrywają. Na Ukrainie na przykład w Równym powiedział mi kiedyś mesjański Żyd, z którym się zetknąłem, jest zbór Żydów mesjańskich około 70 osób. Ja mówię, czy ja mógłbym tam pójść? Nie, absolutnie nie. My jesteśmy bardzo hermetyczną społecznością, bo się boimy. Boimy się prześladowań od Żydów, prześladowań od chrześcijan i prześladowań od ateistów. Dlatego, drodzy braterstwo, przez te prześladowania, przez te trudności, oni są przygotowywani do warunków Królestwa Bożego. Módlmy się za tymi cierpiącymi bardzo naszymi współbraćmi, bo przecież ci Żydzi mesjańscy to nasi bracia w Chrystusie, którzy zostaną w pierwszym rzędzie użyci przez Boga, by nas błogosławić. I na koniec Martin Luther King, który walczył z tym prześladowaniem Murzynów w Ameryce, walczył o prawa dla Murzynów, kiedyś powiedział tak: miałem sen, że na brunatnej ziemi Ameryki Południowej zastawiono stoły, a przy nich usiedli obok siebie biali i czarni, a dookoła tych stołów bawiły się razem białe i czarne dzieci. To było jego marzenie. Ale my, drodzy braterstwo, mamy większe marzenia. Od Martina Luthera Kinga i nie oparte na śnie. Ale mamy, tak jak mówi apostoł Piotr, mocniejszą mowę prorocką, które pilnując jako świecy w ciemnym miejscu dobrze czynimy, ażby dzień oświtnął i jutrzenka weszła w sercach naszych. Mamy właśnie tą mowę prorocką, która mówi, że na ziemi izraelskiej w pierwszym rzędzie powstanie Królestwo Boże, że członkowie tego narodu w pierwszej kolejności go przyjmą, tam zostaną wzbudzeni ojcowie Starego Testamentu, a potem cała ludzkość stopniowo będzie się włączać w ten nurt boskich błogosławieństw. No a my będziemy mieli to, po prostu zrobić to przywilej jako pierwsi. I można tak powiedzieć, że jest wielu z ludu Bożego, którzy nigdy nie postawili stopy na ziemi izraelskiej. Ale przecież jesteśmy obywatelami tego kraju, bo nasze serca są napełnione wdzięcznością dla Boga za Jego obietnice i za użycie tego narodu do spełnienia tych obietnic. Niech Bóg błogosławi te rozważania w naszym sercu. Dziękuję za uwagę.